na Księgę Kaznodziei, 10 rozdział. Księga Kaznodziei, 10 rozdział. Ósmy werset. Strona 742. 742. Od 8 do 11 przeczytam 8 werset. Kto kopie dół, ten może weń wpaść. A kto rozwala ogrodzenie, tego może ukąsić wąż. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy, abyś zechciał przydać nam wiarę. Wyznajemy, żeśmy małowierni. Wyznajemy, że jesteśmy ludźmi, którzy często chodzą na podstawie tego, co widzą, tam się kierują, raczej niż być pouczeni przez Twoje światło. Prosimy więc, abyśmy Tobie ufali bardziej niż naszym własnym zmysłom i wyobrażeniom, abyśmy Ciebie się trzymali. Amen. Tak więc Księga Kaznodziei Salomona to księga, jak wielokrotnie już mówiłem Wam, jedna z najbardziej praktycznych ksiąg, która udziela najbardziej praktycznych rad, jak żyć w tym teatrze pod słońcem. Całe nasze życie odbywa się pod słońcem. Pamiętacie też, że właśnie to stanowi ten powtarzający się refren tej księgi, pod słońcem. Całe nasze życie odbywa się pod błękitem nieba, czyli w obecności nieba, z dużej litery pisane, nieba, które jest świadkiem. Tak więc to, z czym teraz mamy do czynienia w kolejnych wersetach, to jest cała seria pouczeń, które odwołują się do codziennych sytuacji. Możliwe, że główne odniesienie, które wynika z kontekstu, odnosi się do stosunków społecznych, ale nie wydaje mi się, żeby to było jedyne odniesienie. Tytuł dzisiejszego kazania to Życie wiarą. Życie wiarą. I oczywiście, tak jak już to zaznaczyłem w modlitwie, życie wiarą można przeciwstawić życiu według tego, jak nam się wydaje, co nam się wydaje jest dobre i słuszne, a co powinniśmy czynić. Życie wiarą, definicja życia wiarą, inna definicja to oczywiście życie słowem, czy życie objawieniem. Nie życie według tego, co my uważamy za mądre, czy według tych wniosków, konkluzji, do których my sami żeśmy doszli, ale życie wiarą to właśnie życie objawieniem, życie mądrością, która nie pochodzi z nas, ale przychodzi do nas z zewnątrz, z góry, jest nam objawiona. I teraz życie wiarą, czy wiara w Boga, tak naprawdę oznacza, i wkrótce to też zacytuję z listu do Hebrajczyków, wiara w Boga oznacza ufność w Jego sprawiedliwość. Wiara w Boga oznacza wiarę w Jego sprawiedliwość. Wiara w Boga to wiara w to, że w przyrodzie nic nie ginie. I czasami bardzo trudno żyć chociażby tą prawdą, że w przyrodzie nic nie ginie, dlatego że gdybyśmy na przykład tylko tego jednego się uchwycili, że w przyrodzie nic nie ginie, to już to stanowiłoby dla nas wystarczające pohamowanie z jednej strony, a z drugiej strony bardzo dużą zachętę ku temu, aby czynić dobrze wszystkim. W przyrodzie nic nie ginie. Teraz lub później wszystkie rachunki zostaną wyrównane i stanie się to na pewno. Czyli to jest wiara. Wiara w Boga oznacza wiarę w Jego sprawiedliwość. I teraz pytanie za 100 tysięcy dolarów. To jest pytanie, co jest gwarantem tej prawdy? Co stoi na straży właśnie tej prawdy, że wiara w Boga to wiara w Jego sprawiedliwość, albo że w przyrodzie nic nie ginie? Co stanowi w tym świecie, świecie przyrody, tej czasoprzestrzeni, co stanowi największą gwarancję, że tak jest w istocie. No i oczywiście najwyższym gwarantem, najwyższą gwarancją, że rzeczywiście tak jest, a nie inaczej, jest oczywiście Krzyż Chrystusa. To właśnie On stanowi w tej historii zapewnienie i potwierdzenie tego, że jest sprawiedliwy Bóg, który zaprowadza swoje porządki w tej historii. Dla kontrastu, w jaki sposób zachowuje się niewierzące serce? To jest, przed chwilą opisałem wam serce wiary, serce, które chwyta się i nadzieję pokłada w Bożej sprawiedliwości. Ale jak z drugiej strony zachowuje się serce niewierzące? Niewierzące serce to niewierzące oczy przede wszystkim. I można powiedzieć, tak jak pamiętacie kiedyś, wam o tym mówiłem, to są jak niewierzące oczy dzikiego zwierza, które tak naprawdę są zapatrzone w ziemię, tylko w ziemię i niezdolne do tego, aby spojrzeć w górę, ku niebu. Tylko człowiek tak naprawdę jest w stanie wznieść swe oczy ku niebu i tak jak Nebukadnezar nabrać rozumu i tak jak on uwierzyć, że jest Bóg, który sądzi, jest Bóg, który rozdziela wszystko tak, jak to się jemu podoba. Niewierzące serce to niewierzące oczy, oczy dzikiego zwierza, które są ograniczone do tu i teraz. Ograniczone są tylko do horyzontalnej perspektywy i czy na jej podstawie interpretują wszystko, sądzą wszystko i cała nadzieja, jaką niewierzący na podobieństwo dzikiego zwierza, całą nadzieję, w cudzysłowie, jaką posiada, sprowadza się tylko do tego porządku. Sprowadza się tylko do rzeczy, które widzi w horyzoncie. Niewierzące serce, tak więc niewierzące serce cechuje dramatyczna, byśmy powiedzieli, krótkowzroczność. To, co go interesuje, to, co ma na myśli, to, za czym się udaje, to jest jedynie bezpośrednia korzyść. To jest coś, co dla niego stanowi najwyższą wartość. W zasadzie szydzi z wszelkich innych wartości, nie dostrzega ich, wydają się one jemu bezwartościowe. To, co liczy się według niego na tym świecie, to jest to, co teraz bezpośrednio przynosi mi korzyść, co mogę uchwycić. Tak więc wydaje mu się, że nadchodzi tak naprawdę dla niego tylko ta bezpośrednia korzyść i tak naprawdę nic więcej nie będzie miało miejsca oprócz niej. Co ukradnę, to moje. Co pochwycę teraz, tego mi już nikt nie wyrwie. Uda mi się, to jest tak myślę, moje działania jednak się powiodą, moje knowania w końcu osiągną swój cel. I cel, który niewierzący ma na myśli, ten cel doraźny dla niego jest celem ostatecznym. Czyli tak naprawdę to, z czym niewierzące serce ma do czynienia, to jest ciągła gonitwa. Ciągła gonitwa za celami ostatecznymi, których końca nie widać. Tak więc już samo to jest oczywiście sprzecznością samą w sobie. Wierzący myśli zupełnie inaczej. Wierzący wie, że jest Bóg, który patrzy. I pamiętacie, że patrzenie to sąd. Nie możemy patrząc nie sądzić. I stąd pewnie na przykład jakieś tremy, jeśli chodzi o przemawianie publiczne czy wiele innych sytuacji. Dlatego, że wiemy doskonale, że spojrzenie oznacza jednocześnie osądzenie. I teraz naszym wyznaniem jest Bóg, który widzi, Bóg, który jest wszędzie. Słowo Boże mówi, pamiętacie, że oczy Boga, oczy Pana biegną przez całą ziemię. czy znajdują się w każdym miejscu, widzą wszystko i jest Bóg, który widzi i jest Bóg, który sądzi. Wróćmy do tekstu, 8 werset. Kto kopie dół, ten może weń wpaść. Kto kopie dołki, ten sam w nie wpada. A kto rozwala ogrodzenie, tego może ukąsić wąż. Jak powiedziałem, może zgodnie wielu komentatorów, zgodnie z kontekstem, który wyraźnie jest kontekstem społecznym, jako pierwszą mądrość płynącą z tego wersetu widzi właśnie to, iż tak jak jeśli poddani są buntownikami, a panujący tyranami, dzieje się niedobrze. Innymi słowy, takie zachowanie ma krótkie nogi. Kto kopie dół, jeżeli w społeczeństwie są rewolucjoniści i buntownicy, ten może weń wpaść, a kto rozwala ogrodzenie, czyli tyrani, ci, którzy nie mają zważania ani na własność, ani na tradycję, a kto rozwala ogrodzenie, czyli uciskający, tego może ukąsić wąż. Czyli te nasze doraźne działania, które mogą nam się czasami wydawać jako prowadzące do sukcesu, prawda jest jednak taka, że tego typu zachowanie w ostateczności ma bardzo krótkie nogi. To jest perspektywa tego typu działań na pewno nie jest długa. Wierzący wiedzą, że działanie na szkodę bliźniego jest nie tylko grzechem, ale jest również działaniem samodestrukcyjnym. Widzicie, to jest taka prawda, która jest zupełnie zakryta przed oczami niewierzącymi. Że nie tylko jest to grzech, jeżeli czynimy komuś szkodę, ale również wyrządzamy szkodę sami sobie. Żeby jednak dostrzec tą charakterystykę samodestrukcji, czy te skutki samodestrukcyjne, które nadchodzą, niestety tu już potrzeba oczu wiary i to nie wychodzi w żaden sposób, jak tylko poprzez, jak już wspomniałem, poprzez krzyż Chrystusa. Tak więc jedna z podstawowych prawd, z którymi mamy do czynienia i o których ten werset nas poucza, co do których: kto kopie dół, ten może weń wpaść, a kto rozwala ogrodzenie, tego może ukąsić wąż. To jest coś takiego, że Boże sądy są obecne w tym świecie. Jest Bóg, który widzi, to jest wyznanie wiary. Jest Bóg, który widzi, a jeżeli widzi, to sądzi. Jego sprawiedliwości są obecne na tym świecie. I oczywiście teraz, jak już 522 razy to wspomniałem przy różnych okazjach, teraz są to jedynie tendencje. Teraz w świecie wokół nas, w życiu wokół nas nie brakuje jakiejś dwuznaczności, nie brakuje rzeczy, które nam bardzo ciężko zinterpretować, ale nadchodzi czas, kiedy te tendencje, i na to tendencje wskazują, kiedy te tendencje zamienią się w reguły bez wyjątku. Ale słuchajcie, jeżeli wierzymy w Boga, to wierzymy, że On jest i widzi, i jednocześnie wierzymy, że Jego sprawiedliwości, liczba mnoga, są obecne w naszym życiu już teraz. Już teraz możemy lgnąć i pokładać nadzieję w Bogu, który sądzi, a nie tylko w tej prawdzie o sądzie, który nadchodzi i który rozstrzygnie wszystko do końca. Tak więc Boże sądy są z nami już teraz. Jest coś takiego, i o tym ten werset mówi, 8 werset, jest coś takiego jak Boża opatrzność, czyli Boże wszechwładztwo we wszystkim, w każdym detalu. Nie ma przypadków, nie ma neutralności, ale Bóg panuje, króluje, włada w każdej dziedzinie rzeczywistości, w każdym detalu, w każdym listku, który porusza się na wietrze, we wszystkim, co ma miejsce w tej czasoprzestrzeni, w tej historii, Boża opatrzność rozpościera swój pełen chwały plan. Niestety teraz w tym okresie jest wiele rzeczy, które są zakryte przed nami. Stąd i nasze interpretacje powinny być częstokroć dość ostrożne, dlatego że nie wiemy do końca jak, co, dlaczego coś się miało miejsce, dlaczego coś się wydarzyło. Nie powinniśmy, Biblia też poucza co do tego, nie powinniśmy śpieszyć się z naszymi osądami i zbyt pochopnie osądzać i interpretować rzeczy. Ale z drugiej strony jest tak wiele rzeczy jasnych. Jest tak wiele rzeczy, tak wiele przykładów, które sama Biblia oferuje i życie oferuje, które wskazuje na to, że Boża sprawiedliwość jest z nami, że Boże sądy już teraz mają miejsce i o tym ósmy werset z Księgi Kaznodziei Salomona, 10 rozdziału, na to dokładnie wskazuje. Jeżeli będziesz nieposłuszny swoim rodzicom, zgadnij co, jaki będzie rezultat, jaki będzie wynik, jaki będzie owoc twojego nieposłuszeństwa rodzicom. Jeżeli będziesz twardy, hardy, jeżeli będziesz zgorzkniały, jeżeli nie będziesz słuchał swoich rodziców, to w konsekwencji będziesz miał krótkie życie. I Biblia o tym poucza w pozytywny sposób, że posłuszeństwo rodzicom prowadzi do długiego życia. Oczywiście są wyjątki, których jest masa, ale ogólna reguła jest dokładnie taka. Jeżeli nie jesteś w stanie poddać się autorytetowi rodziców, to wskazuje na to, iż nie jesteś w stanie poddać się żadnemu autorytetowi na tej ziemi. Żaden autorytet nie ma dla ciebie znaczenia. Czyli żadna grzeczność, żadna przyzwoitość, żaden zdrowy rozsądek, nic z tych rzeczy nie ma udziału w kierowaniu twoim życiem i w rezultacie twoim życiem kierujesz w taki sposób, iż prowadzi ono do zguby, do samozagłady, do samodestrukcji. Słuchajcie, przykładów można mnożyć ponad miarę. Jakiś taki klasyczny przykład z naszej historii to przykład, zachęcam, wstukajcie sobie w internet, Fire Island na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Wyspa, gdzie właśnie pod koniec lat 70., o ile dobrze pamiętam, nastąpiła eksplozja epidemii AIDS-u. I teraz pytanie, dlaczego? Czy to był Boży sąd? I oczywiście nie ulega wątpliwości, że tak, to był Boży sąd. Boży sąd za określoną niemoralność, ale czy to oznacza, że również niewinne osoby, w sensie niewinne, które nie popełniły podobnej niemoralności, też ucierpiały na podstawie tego sądu? Oczywiście jak najbardziej tak, dlatego że są dzieci, są ludzie, którzy potrzebują krwi, którym przetoczono krew, którzy zachorowali i umarli. Ale nie ulega wątpliwości, że nawet w tym przykładzie, czy w wielu, wielu innych, można mnożyć i widzieć wyraźnie Boże sądy, Bożą sprawiedliwość, która pojawia się już teraz w historii. Jeżeli nadużywasz alkoholu, zgadnij, co się stanie. Jeżeli palisz zbyt wiele, jeżeli źle traktujesz, zaniedbujesz swoją rodzinę, wszystkie te rzeczy, we wszystkich tych rzeczach widzimy Bożą sprawiedliwość, która już teraz działa, która już teraz w wyraźny sposób się zaznacza. Tak więc, kiedy czytamy wiele tych psalmów, w których Dawid, król Dawid, wywyższa Bożą sprawiedliwość, kiedy Dawid raduje się z Bożych sądów, to nie są to rzeczy, które... jedynie rzeczy, które nadchodzą, ale to są rzeczy, które już teraz są wokół nas. Tak więc, kto kopie dół, ten może weń wpaść, a kto rozwala ogrodzenie, tego może ukąsić wąż. Bo jest Bóg, który widzi, pomimo że te rzeczy można czasami czynić w ukryciu, wydaje nam się, że nikt nie widzi, jednak wierzące serce zdaje sobie sprawę z tego, że zawsze jest Bóg, który widzi, zawsze jest Bóg, który sądzi. I nawet jeżeli ktoś nie widzi tego, co ja robię, to jednak jest Bóg, który zobowiązuje mnie do tego, abym traktował swojego bliźniego tak, jak należy. Tak więc, jeżeli ktoś nam wyda za dużo reszty i w sklepie wydaje nam się, że uda nam się 30, 40 zł, 10 zł, należy zwrócić nadmiar, a nie cieszyć się z tego, że nam się udało. Oczywiście są sytuacje, kiedy należy rozważać taką decyzję. Jeżeli w pobliżu jest szef, boss i nasz zwrot pieniędzy może zagrozić pracy ekspedientki, to może należy dwa razy się zastanowić, czy tak uczynić. W liście do Hebrajczyków czytamy 11:6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Tak więc, jeżeli wierzysz w Boga, musisz wierzyć, że On istnieje, ale nie tylko, że On istnieje i tyle, że to jest jakaś tam statyczne istnienie, ale jest Bóg, który działa, jest Bóg, który zaprowadza swoją sprawiedliwość i dlatego nawet jeżeli ktoś nie widzi, co dodaję do ciasta, nawet jeżeli ktoś nie widzi, jak przyrządzam to czy tamto, to jednak jest Bóg, który widzi, który powinien i ta świadomość powinna nas mobilizować do miłości bliźniego. Tak więc słuchamy Boga z powodu umiłowania Boga, Jego sprawiedliwości, dlatego że oczekujemy też Jego nagrody. Starożytni mawiali w minionych wiekach coram Deo w obecności Boga. Powinniśmy żyć naszym życiem w prawdzie, czyli tak, jakby ono rozgrywało się w obecności Boga, pod niebem z dużej litery. Przejdźmy dalej, werset 9. Kto wyłamuje kamienie, może się nimi skaleczyć. Kto rąbie drwa, jest narażony przez nie na niebezpieczeństwo. I jak widać, w tą rzeczywistość budowane są różnego rodzaju ostrzeżenia. Jeżeli ktoś łamie zasady powszechnej przyzwoitości, narażony jest na niebezpieczeństwo i można powiedzieć na zwielokrotnione niebezpieczeństwo. Jeżeli ktoś wyłamuje kamienie, może się skaleczyć. Kto rąbie drwa, jest narażony przez nie na niebezpieczeństwo. Taka jest nasza rzeczywistość, iż jest wiele zagrożeń. Jest wiele zagrożeń, które są związane z rzeczami, które czynimy. I tak jak w 8 wersecie wydaje się jednoznacznie wskazywać na złe zachowanie, tak 9 werset jest już mniej jednoznaczny. Wskazuje na to, iż nasza codzienność jest codziennością, której towarzyszą różnego rodzaju zagrożenia, których i tego powinniśmy być świadomi. 10 werset. Jeżeli stępi się siekiera, a ostrza się nie naostrzy, to trzeba wytężać siły. Korzystniejszą jednak rzeczą byłoby posłużyć się mądrością. Jak to ktoś spośród waszego grona powiada, że od czasu do czasu musimy się zatrzymać, powstrzymać nasze zabieganie, żeby naostrzyć siekierkę. Widzicie, trzeba od czasu do czasu naostrzyć siekierkę. Niedawno wróciliśmy z wyjazdu rodzinnego i wydaje się, że no, to jest jakieś poświęcenie urlopowe, tudzież inne. Ale widzicie, o ile nie znajdziemy takiego czasu, w którym powstrzymamy nasze wściekłe zabieganie. A słuchajcie, wiecie, jak wygląda nasze życie. Jak wiemy doskonale, jak trudno nam się umówić na cokolwiek, dlatego że jesteśmy bardzo, bardzo zabiegani. Podczas gdy tutaj mądrość Boża mówi, potrzebny jest nam czas, aby się zatrzymać, czas, aby doregulować niektóre rzeczy, aby nabrać innej perspektywy, aby się czegoś nauczyć, w przeciwnym wypadku będzie nam bardzo ciężko. Potrzebna jest nam konferencja dla małżeństw, dlatego że ta konferencja pouczy nas co do niektórych mechanizmów, które się dzieją. Oczywiście można przeżyć bez takiej konferencji, ale będzie to o wiele trudniejsze. Będzie to stanowiło dla nas tym większe wyzwanie. Tak więc, jeżeli stępi się siekiera, a ostrza się nie naostrzy, trzeba wytężać siły. Dbajmy o nasze narzędzia, samochody, opony na przykład, komputery, antywirus. Dlaczego? Dlatego, że zaniedbania w takich dziedzinach są niebezpieczne. Kosztują nas w rezultacie, będą nas kosztowały dużo wysiłku i czasu i dlatego lepiej zadbać o rzeczy zawczasu, aby potem mieć z nich więcej pożytku. Słuchajcie, leniwiec nie dba o rzeczy i później nie ma owocu, nic nie wyrasta oprócz chwastu w jego ogródku, i nie ma ani żadnego owocu, ani żadnego pożytku. Musimy nauczyć się powstrzymać nasze ciągłe zabieganie, naszą jakąś zajętość niekończącą się, po to, aby niektóre rzeczy usprawnić, aby o niektóre rzeczy zadbać. A słuchajcie, usprawnienie i zadbanie rzeczy, no niestety, tak to działa w tym świecie, że na to potrzeba czasu. I wydaje nam się, że ten czas, jak gdyby, moglibyśmy rąbać cały czas to drzewo. Moglibyśmy o wiele więcej, wydaje nam się, narąbać w tym czasie, kiedy musimy się zatrzymać, iść po osełkę i naostrzyć ostrze siekiery. Tak więc nie bądźmy jak leniwiec, o dziwo, nie bądźmy jak głupcy, ale bądźmy tacy, którzy potrafią tego typu rzeczy czynić. I ostatni werset, 11. Jeżeli wąż ukąsi przed zaklęciem, to zaklinacz nic nie zyskuje. Jeżeli wąż ukąsi przed zaklęciem, to zaklinacz nic nie zyskuje. Słuchajcie, wąż to oczywiście spryt, przebiegłość, mądrość. I teraz lud Boży ma być przebieglejszy niż węże, jak to gdzieś jest napisane. Nie powinniśmy lekceważyć zagrożeń, powinniśmy zdawać sobie sprawę, jak już te poprzednie 9, 10 werset, poprzednie wersety nas pouczyły co do tego, że nie zamiast lekceważenia zagrożeń, powinniśmy poważnie o nich pomyśleć. Wręcz odwrotnie. Powinniśmy dostrzegać zagrożenia we właściwym czasie i myśleć, jak im zaradzić. I teraz bardzo mądrze, już nie pamiętam, kto to wskazał na tę rzecz. Jakub zaczarował Ezawa. A kiedy go zaczarował? Pamiętacie, jaki Ezaw był? Ezaw był wściekły. Jakub wystraszony. Ale Jakub go zaczarował, gdy ten był zły na niego i gdy ten był jeszcze daleko. Kolejny przykład. Mądra Abigail zaczarowała rozsierdzonego przez głupiego męża króla. Czyli potrafiła dostrzec, że hej, jest zagrożenie. Jest zagrożenie, któremu trzeba zaradzić. Jest zagrożenie, któremu trzeba zaradzić w porę, tak aby przeżyć. W podsumowaniu, o czym ten werset mówi? Te wersety mówią wszystkie o chodzeniu przez wiarę, chodzeniu przez objawienie, chodzeniu tak naprawdę w ufności, iż jest Bóg, który widzi, który sądzi, na którego sprawiedliwość można się zdać. Tak więc ufajmy Bogu, ufajmy, że to jest Jego rzeczywistość, że tak naprawdę to nie jest jakaś neutralna rzeczywistość, która się rozgrywa na podstawie abstrakcyjnych, bezosobowych praw przyrody, ale że cała rzeczywistość wokół nas, w każdym detalu, to jest Boża opatrzność. Boża opatrzność zaprowadza swój chwalebny plan. Także ufajmy, że to jest Boża rzeczywistość. No więc w konsekwencji. Co w konsekwencji? Przyjmijmy Jego, Boże, a nie własne definicje, czym jest korzyść, a czym jest strata w naszym życiu. Dlatego, że zwróćcie uwagę, to są z niewierzącym sercem zupełnie różnimy się co do definicji tych dwóch rzeczy. Co to jest korzyść, a co to jest strata? Jak to zdefiniujemy, jeśli jest Bóg, który żyje, jest Bóg, który widzi, sądzi, którego opatrzność rządzi każdym podmuchem wiatru, każdym obłokiem, wszystkim, każdym detalem w naszym życiu. Przyjmijmy, że to On definiuje korzyść i stratę w naszym życiu, a nie tak, jak nam się wydaje. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoją mądrość. Wyznajemy, że gdyby nie Twoje objawienie, bylibyśmy pożałowanie godnymi głupcami, których najwyższą wartością jest korzyść doraźna, korzyść, nic poza tym. Dziękujemy, że dzięki krzyżowi Chrystusa i my potrafimy umierać dla siebie, umierać dla własnego samolubstwa i w rezultacie dostępować życia, które jest życiem w obfitości. Dziękujemy Ci za to. Prosimy, abyśmy tymi, wydaje się prostymi, wydaje się tak banalnymi, a jednak zupełnie niedostępnymi dla innych prawdami żyli w tygodniu, który dzisiaj się rozpoczyna. Amen.